Radio Ortodoksja.
Władyko Chrystus Woskresie. Władyko, chciałem wam podziękować za ten pomysł, bo ja miałem tylko książkę przywieźć, ale Władyka zaproponował, żeby coś tam powiedzieć o śpiewie, o tradycjach śpiewu naszego cerkiewnego w Polsce. Ja może, proszę państwa, powiem, co dotyczy tej książki. Książka ma tytuł Tendencje repertuarowe Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Cerkiewnej w Hajnówce w latach 1982-2001. Oczywiście ta książka miała się ukazać w czasie pandemii, ale nie udało się. Później nie było środków. Dopiero dwa lata po pandemii, czy nawet więcej, władze odnośne zdecydowały, że jednak warto to opublikować, które było, powiedzmy sobie, w jakimś takim stanie roboczym. O czym ta książka? Książka traktuje przede wszystkim, ma dwa aspekty. Aspekt historyczny, żeby uchwycić to, co było już w odległym czasie, a czas są odległy, 82-2001. Naturalnie były problemy z dotarciem do źródeł, do programów. Niektóre programy nie były kompletne, ale dzięki współpracy, szczególnie dyrygentów cerkiewnych, diaków, dostarczono mi to, albo ja sam złożyłem wizytę i zrobiłem zdjęcia. I powstał taki zbiór, można powiedzieć, reporterski, nie do końca, bo znajdują się tu również materiały biograficzne kompozytorów i nade wszystko badanie repertuaru i analiza wybranych jego fragmentów. Analiza dlatego, że należało się odnieść, porównać, co z czego wychodzi. Więc jeżeli ktokolwiek kiedyś przeczyta, to zobaczy, że były tam wnioski takie, które należało uwzględnić, szczególnie jeżeli chodzi o okres baroku w muzyce cerkiewnej, tak mało znany jest obecnie, ale prezentowany sporadycznie. Staraliśmy się tutaj umieścić wszystkie utwory w przeciągu 20 lat, które prezentowały chóry. I nową tego repertuarego staraliśmy się jakoś troszeczkę omówić. Cóż można powiedzieć na temat festiwalu? Zapewne pytania mogą być, ale nie wiem, czy my zdążymy na ten temat rozmawiać. Tak się stało, że dokonał się rozdział w organizacji Hajnówskiego Festiwalu. Zauważamy dwutorowość, do której to musiałem się odnieść. Odniosłem się w miarę obiektywnie, dlatego że omówienie tej kwestii zostawiam historykom. Tu jest przed nami znakomity historyk. Może kiedyś na ten temat będziecie rozważali i się ustosunkujcie. Ja mogę tylko powiedzieć, z mojego punktu widzenia, jako psalmisty, jako tego, który jest delegowany do Hajnówki przez metropolitę. Proszę państwa, to nie jest taka prosta sprawa być tam i że tak powiem, osądzać, sądzić, ale jest dobry zespół międzynarodowy, który również bierze na siebie odpowiedzialność i staramy się wydawać werdykty. No niestety, festiwal ma charakter konkursu i tak musi być. Nigdy się wszystkim nie dogodzi. W tym roku też były różnego rodzaju zapytania, były nawet telefony grożące, były telefony mówiące o tym, że skompromitowaliście się. Ja rozmawiam czasami z metropolitą, metropolita mówi wprost, że ufam wam i wierzę, że to co robicie, ponosicie za to odpowiedzialność. To tylko tyle. Więc na zakończenie festiwal przybrał formę że tak powiem, torową. Z jednej strony to dobrze, że jest w cerkwi, a z drugiej strony jest prezentacja świecka. Na ten temat najwięcej mógłbym powiedzieć profesor Jakub Dymit, który wiem, że tam uczęszcza z racji jego jego zainteresowania i tak dalej, repertuarem, ale dzisiaj chyba nie o tym się nie będzie wypowiedział, no wyżej wypowie się na naszym spotkaniu psalmistów i dyrygentów. Także jest okazja śpiewania prezentacji przez chóry zarówno w świątyni w Hajnówce, jak i w obiekcie Filharmonii w Białymstoku. To na ten temat tyle. Książka wygląda dość obszerna, ale no, zrealizowana tutaj w Białymstoku. Kto ją drukował, już nie pamiętam. Drukował niejaki pan Mazaruk. Okładkę mi tutaj zaprojektowała pani Agata Ościnowicz, siostra brata Michała. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tak, recenzentem byli znany wam biskup, ksiądz biskup dr habilitowany Warsonowicz oraz pani doktor profesor uczelniany Urszula Pawluczyk z Uniwersytetu Białostockiego, akurat zajmujący się kulturą. Proszę Państwa, ja zostawię książki. Pierwszą książkę otrzyma ode mnie siedzący najbliżej brat Dymitr, protodiakon, bo on już tak patrzy na to, ja już nie, no, musi sobie tą książkę wziąć. Proszę Państwa, Władyka zaproponował temat tradycji śpiewu cerkiewnego, liturgicznego naszej cerkwi. Należałoby sprecyzować, o czym mówimy. Śpiew cerkiewny, pojęcie troszkę szersze, bo śpiew cerkiewny skupia w sobie zarówno formy liturgiczne, jak i te, które są dopuszczone do śpiewania w cerkwi. W naszej cerkwi prawosławnej w Polsce, jak wiemy, dopuszczone są również pieśni tak zwane religijne. Także nie w każdej cerkwi, chodzi też o kolędy, nie w każdej cerkwi lokalnej są wykonywane te pieśni. Jeżeli weźmiemy w kościele rosyjskim z rzadka, tak samo nie prezentuje się kolęd, tylko poza nabożeństwem. Ale najbardziej takim znanym terminem, którym operujemy, to jest muzyka cerkiewna. A muzyka cerkiewna to jest jeszcze pojęciem szerszym, ponieważ mamy tu do czynienia zarówno ze śpiewem liturgicznym, paraliturgicznym i formami instrumentalnymi muzyki cerkiewnej, taka liturgia gryczaninowa, jak Tedeum Bortnieńskiego. Są też jeszcze i inne utwory, których tutaj nie musimy wymieniać, tylko te najważniejsze. No i trzecie pojęcie, śpiew liturgiczny. Śpiew liturgiczny to jest wszystko to, co było dzisiaj na nabożeństwie, zresztą takim chwalebnym. Ja czułem się jak w Bizancji, już mówiłem do protodiakona Dymitra. Bardzo lekko to Państwo, że tak powiem, odprawiacie. Ja bywam na akafistach, to z takim ciężarem u Was to wszystko tak płynie, także gratuluję Wam i będę się starał w miarę możliwości, kiedy będę w Białymstoku, żeby tutaj zawitać i być. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o tradycję śpiewu, cóż można byłoby tu powiedzieć? Powiedzieć trzeba przede wszystkim o tym, że polska cerkiew stosuje w swojej praktyce wiele modeli melodycznych, raspiew. To jest pojęcie szerokie. W ramach raspiewu mamy tak zwane napiewy, czyli raspiew to zespół melodyczny, na który się śpiewa tymi napiewami, psalmy, tropariony na inną melodię, prokimny, egzapostioriony, kanony i tak dalej. I to jest raspiew. Raspiew różnie nazywają model melodyczny, ale my używamy na co dzień określenia raspiew. Oczywiście takim podstawowym raspiewem stosowanym w naszej cerkwi jest tak zwany raspiew znamienny, po polsku chorał ruski albo chorał staroruski, który uległ pewnym przeobrażeniom, zmianom i w tej chwili my go słyszymy i wykonujemy w nieco innej formie. Chorał staroruski, jak Państwo wiecie, pochodzi z chorału bizantyjskiego i jak to się mówi, został również nieco zmieniony i przystosowany do języka cerkiewno-sowieckiego, do jego akcentacji. Ale Przy okazji trzeba powiedzieć, że najczystszy bizantynizm zachowali Bułgarzy. Bułgarzy pierwsi przełożyli, że tak powiem, podłożyli do języka cerkiewno-słowiańskiego, można rzec nawet staro cerkiewno-słowiańskiego, teksty słowiańskie i bardzo mało, praktycznie nie stracili nic z tej melodyki bizantyjskiej. Materiał muzyczny jest dostępny, można go wykonywać naturalnie, nie mieści się on w strukturach naszych ramkach, gdzie my mamy swój czas na nabożeństwa, jest on zbyt, że tak powiem, obszerny, jest on podobnie jak tutaj, który został wykształtowany, tak zwany rozpiew supraski. Wiemy o tym, że słyszeliśmy, jakie zostały nagrane fragmenty, wiemy o tym, że niektóre nabożeństwa wykonywane melodiami supraskiego trwają wiele godzin, prawda, ojcze Dymitrze? I my go wykonujemy sporadycznie, dzięki właśnie tutaj kontaktom. Ja też staram się w swojej praktyce liturgicznej, tak samo w szkole, w naszym seminarium, coś, niecoś, prawda, z tego wykonać. I to są właśnie te stare śpiewy. Śpiew supraski jak najbardziej ma element starobułgarski. W ogóle wpływ na naszą muzykę bułgarski to przede wszystkim oddziaływanie szkoły ochryckiej, której to absolwenci szerzyli wśród Słowian, szczególnie wśród Słowian południowych, śpiew liturgiczny, słowiański. I z moich obserwacji, kiedy jeszcze udawałem się do niektórych ośrodków, pytałem, wynika, i to jest faktem, że największy wpływ bułgarski miał miejsce na południowe nasze rejony Polski. Tam trzeba jeszcze wziąć pod uwagę wpływ czeskiego głagolityzmu. Na ten temat pisała wszystkim profesor Leon Skrońska, tak panie profesorze, prawda? I to ja może mniej znam, ale teraz znam dorobek profesora Jerzego Głosa, z którym współpracowałem, i on w swoich nałamach Muzyka Sacrum Millennium krakowskim dowodzi, że bułgarskie melodie cerkiewne znalazły swoje odzwierciedlenie w południowych rejonach Polski. To może być prawdą, ponieważ jak sami Państwo wiecie, że jeżeli nawet mówimy o języku cerkiewno-słowiańskim, to przecież pierwsza drukarnia cerkiewno-słowiańska powstała nie w Moskwie, nie w Kijowie, a właśnie w Krakowie. Ale to już jest odrębny temat. Czyli śpiewy, rozpiewy, czyli w praktyce to są przede wszystkim tak zwany znamienny rozpiew, chorał ruski, bizantyjski, który jest śpiewany sporadycznie, ale jest. Myślę, że najmniej jest w tej chwili wykonywany chorał starobułgarski, ten postbizantyjski. Nie wiem dlaczego, ale nawet w Hajnówce na festiwalu prezentowany on jest z rzadka. Chociaż w tym roku akurat była prezentacja starobułgarskiego śpiewu w formie zadostojnika Rozdostojnika Presvetoj Bohorodicy, które uzyskało, że tak powiem, wielką ocenę, bo jest trudne wykonawczo i zawiera wszystkie niuanse bizantyjskie, również, no może nie ćwierćtony, ale tak bliżej ćwierćtony. Generalnie nasza cerkiew hołduje w tej chwili śpiewom wielogłosowym. Jednak w niektórych ośrodkach jest powrót do tradycji i są śpiewane obszerne fragmenty również śpiewu monodycznego, jednogłosowego, tak jak to jest powiedziane, jedynym sercem, jedynymi usty i tak dalej. Więc na pewno w warto do tego sięgać, gdyż jest to skarbnica nasza i poza tym łatwo jest się zestroić, kiedy śpiewamy wszyscy jednogłosowo. Ale proszę Państwa, natura nasza, nasze prawosławie w Polsce jest, no niestety, jak to się mówi, działa na krawędzi zachodu, wschodu, jednak no, bardziej się przyjmuje w nabożeństwach i tak dalej śpiew, można powiedzieć kilkugłosowy, może nie jakieś tam na 8 głosów, ale generalnie tak zwany obichot, czyli śpiew użytkowy, który jest no, w większości czterogłosowy. Dzisiaj miałem przyjemność słuchać. Państwo mieliście wszystkie głosy w partiach. I w takich warunkach, żeśmy się urodzili, taki śpiew kultywujemy. Naturalnie były też inne śpiewy, które możemy usłyszeć tylko na festiwalach, próbujące zespoły zawodowe otworzyć na przykład śpiew kontakarny z jego notacją, z jego popiewkami. Generalnie jest najbardziej popularnym śpiewem właśnie ten śpiew znamienny i nazwa pochodzi od znamia, znak nad tekstem. I ten śpiew przybrał również formę trzygłosową i czterogłosową. W naszej praktyce cerkiewnej, może nie w poszczególnych parafiach, ale na przykład też u Was, daje się usłyszeć tak zwane stroczne pienie. To jest trzygłosowy śpiew, który powstał nie na zachodzie Europy, a właśnie wykształtował się na wschodzie Europy. I powstanie tej wielogłosowości pierwotnej wcale nie było podyktowane wymogami naszych praźródeł, czy z Bizancjum, czy powiedzmy sobie, czy od Bułgarów, tylko zostało to właśnie wykształtowane na Rusi. Jest to tak zwany śpiew liniowy. Nazywają go śpiewem wstążkowym. Jest to bardzo, bardzo cenne dla nas, gdyż każdy głos w tym śpiewie jest głosem niezależnym. Tam nie da się tak śpiewać, że pan Michał śpiewa melodię, ojciec Dymit wtóruje, a brat tenor śpiewa trzecim głosem pod gołoską. Tam melodia jest przekazywana z głosu. Oczywiście najważniejszy ten, który prowadzi partię głosową, to jest tak zwany puć, droga. To jest środkowy głos. Kiedy ksiądz protodiakon Łukasz Leonkiewicz robił plan audycji tych o autokefali, Państwo słyszeliście, jedna była niedawno, przedwczoraj chyba, tak? To on bardzo poprosił, żeby zaśpiewać, żeby najlepiej jakby to brać studencka, brać ludzie z seminarium, z akademii, brali w tym udział, żeby były ślady, że nie stali obok, że nie przyjechali artyści wykonać, tylko że oni. Oczywiście nasze śpiewanie jest takie, jakie jest. Akurat tak się składa, że na jednym, chyba na nagraniu był tutaj siedzący obok nas brat Michał i nie wiem, czy siebie oglądał. Ale do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że było powiedziane, co się działo od XI do XIV wieku. No, trudno nam jest powiedzieć. Natomiast wiemy, że już pod koniec XIV wieku, czy około od tych wydarzeniach, które zaczęli omawiać, właśnie już na wschodzie Europy był w praktyce ten śpiew trzygłosowy, ten stroczny pienie. No i myśmy go tam próbowali wykonać i no, jako tako to wyszło. Wiem, otrzymuję też po prostu sygnały, a co to jest, a skąd to wzięliście, no ale to akurat są ludzie, którzy nie są wtajemniczeni w historię, w źródła naszego śpiewu cerkiewnego. Śpiew liniowy, stroczny pienie jest skarbem naszego dorobku i również on podlega systemowi 8 skal modalnych, tak zwanemu osmogłasiu. Wykształtował się też śpiew, który jest sporadycznie wykonywany, słyszalny, to jest czterogłosowy śpiew liniony, czterogłosne stroczne pienie, której partia nazywa się Diemiestwo. To jest partia basu. I w tej partii już zaczyna być wielu melizmatów, których może nawet nie ma w strocznym pieni, aczkolwiek już ten czwarty głos wyraźnie ciągnie w kierunku tego, co za chwilę się dowiemy, co zaczęło może nie panować, ale wykonywano w czasie naszego baroku. Myślę o śpiewach, o kompozycjach Mikołaja Dylickiego i o kompozycjach Diaka Titowa. Co jeszcze by można było powiedzieć? Tak, no oczywiście mamy jeszcze w swojej praktyce śpiew grecki. Śpiew grecki, proszę Państwa, raczej nie należy kojarzyć ze śpiewem bizantyjskim. Śpiew grecki powstał w państwie obojga narodów już w XV wieku, XVI, kiedy kontakty z Bizancją się urwały i nasi śpiewacy, zakonnicy wyjeżdżali na Athos, przywożąc stamtąd, czy do innych monasterów, przywożąc stamtąd śpiewy. Nie było specjalistów, którzy by mogli ten śpiew kultywować i układano go już na nasze panujące warunki, już, czy na dwugłos, czy na trzygłos, i powstał tak zwany grecki rozpiew. Grecki rozpiew jest bardzo widoczny w repertuarach naszych cerkwi, ale nie należy go, być może są tam jakieś popiewki, czyli te frazy melodyczne pochodzące ze śpiewu bizantyjskiego. Generalnie jest to śpiew już późniejszy. Także można go zaliczyć zarówno do śpiewów jednogłosowych i wielogłosowych. Wielogłosowość, proszę Państwa, to jest już niestety czas Unii, przed Unii, kiedy prawosławni no, musieli też spojrzeć troszeczkę krytycznym okiem na swój poziom, z tej racji, że Unici wprowadzili kunsztowny śpiew. Powstały Kościół Unicki, który położył wielki nacisk na śpiew cerkiewny. I jak źródła mówią, w tych miastach, w szczególności Lwów, tej południowej Polski, tam, nie wiem jak było w Chełmie, nie ma na to dowodów, aczkolwiek na temat chełmskiego śpiewu jest trochę materiału. Miałem przyjemność tutaj półtora roku temu głosić to, co się dało zebrać. I proszę Państwa, powstał problem. No, jakoś ta monodia nie bardzo szła, nie było nauczycieli. Ludzie świeccy, bractwo cerkiewne zauważyły ten problem i nalegały na duchownych, może w randze biskupów, ale w szczególności na archimandrytów, bo to tam było gdzieś w Kijowie, żeby jednak mimo wszystko spróbować odciągnąć ludzi, bo chodzili słuchać, ludzie wszędzie pójdą, tam jak coś usłyszą nowego. I trzeba było jakoś, no nie powiem, że zreformować, no ale po prostu no pokazać, że prawosławni też mają możliwości zadbać o ten śpiew. Jakie były początki śpiewu wielogłosowego, to wiemy tylko, że Władyko 1400, w którym tam roku patriarch grecki Pigas zezwolił, a ja tam sobie dzisiaj rano zobaczyłem, że to było 20 lat więcej, już śpiewali przy okazji witania metropolity Rachozy, już śpiewali na 8 głosów. Także no, przyjęto tą wielogłosowość, ona się stała takim naszym atutem i dzięki językowi cerkiewno-słowiańskiemu dało się jakoś ten śpiew postawić na właściwie jednak proszę Państwa, jest sakramentosłowiański, śpiew sakramentalny odgrywa kolosalną rolę. Ja bywam, chodzę, bo też odpowiadam za nagrania radiowe. Nagrywam też w tych pośrodkach, gdzie jest na pół polskie, albo gdzie jest cały polski. Jednak mimo wszystko, jak słyszę też od radiowców, mówię, wie pan, jednak ten sakramentosłowiański język, on daje temu śpiewowi kolor, bez względu na to, jakiego charakteru, czy postny, czy też paschalny. Śpiew wielogłosowy, śpiew koncertowy. W XVII wieku Mikołaj Dylecki, który żył 1630-1690, wydał podręcznik, który się nazywał Gramatyka Muzyczna, gdzie zawarł zasady tworzenia, komponowania muzyki cerkiewnej. U niego było tak, na przykład jednorodny, to miało być hymn, a później na dwóch słowach koncert. Hymn i koncert, prawda? I zwoliły, i zwoliły. Później jest kawałek tekstu, dobre? I znowu jest takie pierklikanie głosu. Tą drogą poszedł również Jak Tito, który stworzył również wiele kompozycji czy opracowań właśnie w tym stylu. Tu już zaczęły, generalnie to się nazywa, że to jest wpływ polski. Następnym wpływem na muzykę cerkiewną, które my stosujemy po dziś dzień, bo musimy to jednak tego się trzymać, są również wpływy włoskie. Włoskie, gdzie do Petersburga ściągano artystów tworzących muzykę oporową, malarzy. I wykorzystano ich, wręcz zachęcano do komponowania muzyki wokalnej, oczywiście o tym się, dla cerkwi, nie instrumentalnej. I szczególnie dwóch jest znanych kompozytorów, których utwory bądź opracowania, kompozycje śpiewamy w naszych cerkwiach. To jest Giuseppe Sarti i rzadziej Baltasare Gaudi. Kiedy lat temu, 20 parę więcej chyba, kiedy odwiedzałem parafie, wybrane parafie typu Kleszczele, Czyże, Podbiele, proszę Państwa, znalazłem nuty zachrapane woskiem i później pytałem jeszcze żyjących, już nieśpiewających chórzystów, że na Białostoczyźnie wykonywano właśnie muzykę, utwory Baltasara Gaubiego. Chodzi mi o jedynorodny, to na pewno, bo już później to sobie zrobiłem ksero, już jak była możliwość, jeszcze komórek nie było. No a Giuseppe Sarti, jak Państwo wiecie, cherubimska jego jest, szczególnie w ośrodkach wiejskich, taka plazyczna, prawda, śpiewają, tak czy nie? Radujcie się ludzie, które to tekst zdaje się, on chyba to nie jest liturgiczny, tak? Nie, radzicie ludzi, wieselicie się. Raczej nie, ale jest taki bliski, ten idący, wiecie, obok pisma. Tak, i to jest, i jest wykonywane. Proszę Państwa, to są wpływy włoskie, które mamy po dziś dzień w naszej praktyce. No i wpływy niemieckie. Tutaj to już jest, w tym okresie petersburskim, to były takie trzy kierunki. Oczywiście zapoczątkował to Lwow, znakomity skrzypek, który z carem jeździł na różne wizyty, dawał koncerty. Nawet powiedziano w Niemczech, jeżeli w Rosji, w Petersburgu tak grają, tak śpiewają, to my powinniśmy tam jechać do nich i się uczyć. To są teksty oryginalne, które ja tutaj nie przytaczam. Ja i tu mam, ale nie będę ich opierał, będę mówił to. Proszę Państwa, i w jednym z tych nurtów pokazuje się niejaki Aleksander Archangielski, którego obchodzimy stulecie śmierci i zachęcam się za tych psalmistów. Wykonujcie to, co jest dostępne Wam, jakie macie składy, żeby w tym roku Aleksandra Archangielskiego jednak wyróżnić. Proszę Państwa, powiem taką małą wzmiankę. Dzięki arcybiskupowi Ablowi udało mi się właśnie otrzymałem od niego artykulik, wzmiankę może w tym Chomsko-Wieśnika, właściwie dwie, gdzie jest opisane, że Aleksander Archangelski przyjeżdżał do Polski, ponieważ jego brat był duszpasterzem w monasterze w Leśnie. To tak. Natomiast jeden z artykulików opisuje, kiedy Aleksander Archangelski był na nabożeństwie w Kodniu, wiecie Państwo, gdzie jest Kodnia, znacie, w Kodniu, i całe nabożeństwo coś sobie notował, jakieś znaczki. Tak powiedział ten co. Dlaczego o tym mówię? Mówię o tym, że prawdopodobnie w jego utworach, opracowaniach, kompozycjach znajduje się część naszej spuścizny, tutaj, tutejszej. Proszę Państwa, no niestety, Irmologiony, Supraski, Irmologium Przemyski, który starszy jest, bo on jest z 91, Supraski 1601, czy Irmologium Jugasewicza, Irmologium Poburzański, Poburze, profesor wie, gdzie jest Poburze, prawda? Poburzański, ogromny, 364 strony. Te melodie były wykonywane w centrach, tam, gdzie były zespoły śpiewacze. Na prowincji była interpretacja dostępnych melodii, stąd powstaje śpiew podlaski, poleski, śpiew chełmski. I ponieważ te śpiewy nie są kompletne, to my na nich nie nazywamy rozpiewy. Nazywamy na te śpiewy napiewy. Napiewy. Proszę Państwa, jeszcze dwa słowa o jednym człowieku, którego pan profesor zna. To się nazywa Guy Picard. Ja się niedawno dowiedziałem, że w 1967 i 1968 roku przyjeżdżał dwukrotnie do Polski z Londynu. To jest dyrektor muzeum, był tak, dyrektor muzeum Franciszka Skaryny. Posiadał znakomity sprzęt i nagrywał, jak śpiewają cekle. Kiedy on pytał dyrygentów, co to za utwór, to oni mu mówili, że to Jabłodzińskiego Monastera. Dlaczego jemu tak mówili? Mówili jemu dlatego tak, że ci psalmiści się tam uczyli i musieli przypisywać swoje partytury, tak jak to jak w Etiopii, to tam 7 lat się uczą śpiewać, tu mniej się uczyli. I proszę Państwa, dopiero teraz się okazało. Powiem Wam przykład. Kiedy jeszcze byłem w szkole podstawowej i przysługiwałem, słyszałem, jak śpiewają Miłość Mila. Później przyszło nowe pokolenie, albo może jeszcze nie, w każdym razie nie uwzględniono, nie śpiewano. Władyka Abel coś tam zapamiętał i kiedy jeszcze już był biskupem, poprosił mnie, mówi, zapiszcie to. Macie, żona wasza zna instrument, zapiszcie to, co uciekł. A co chcecie, Władyko? O to, co tam śpiewali, to, co tam śpiewali, to co. I myśmy wydali taki śpiewniczek, który gdzieś tam jest, prawda? Ale okazuje się, że tego jest więcej, proszę Państwa. I potrzebni są ludzie, zespół ludzi, ja mogę wskazać. Człowiek sam zrobić już wszystkiego nie potrafi. Muszę powiedzieć, na żal, jak to mówią Ukraińcy, na żal, no ludzie raczej lubią z książki spisać i przypisać, a pojechać, żeby coś tam, prawda, porozmawiać, popatrzeć w nuty i tak dalej, no raczej nie chcą. Tak czy inaczej, proszę Państwa, mamy w naszym, że tak powiem, w naszym użyciu śpiew jednogłosowy, wielogłosowy i mamy sporo melodii regionalnych, nawet sobie nie zdajemy sprawy, ile ich jest. Ktoś powiedział ostatnio, że robiliśmy tam śpiewkę przed Onufrem, no i tam ja wziąłem, Gospodzie pomiłuj, ja może tę Monsterę, bo to rok, jak troszkę taki, wiecie, no tej jubileuszowy. A mnie jeden wstaje z krynicy, mówi, to Łękiwskie. I ja sobie domyślam, a kto tu do Jabłoczyńskiego Monastera to przyniósł? I powstaje pytanie, nie zbadasz tego, nie zbadasz, ale ja nie zbadam, ale inni mogą, proszę Państwa, przenikania były ogromne, hełm jako taki pozostawał jednak pod wpływem Halicza, tam gdzie w XIV wieku wykształtował się ten ośrodek i tak zwany halicki śpiew. I jeszcze jedno pytanie, jeszcze jedną kwestię. Bardzo często słyszymy, że mówimy tego, a ja nie będę tego śpiewała, to jest to unijackie pienie. Proszę Państwa, nie. jest to śpiew przedunijny, który stosowany był zarówno przy prawosławiu, jak i w kościele unickim. Kiedy, to chyba pamiętacie wy, ojcze, jak nasi baciuszki byli na parafiach w tym, że, jak to nazywaliśmy, na Rzeszowszczyźnie, prawda? Oni nie znali tych melodii i starali się jakoś tam uczyć swoje. Ludzie mówili, to nauczyć nas, ojcze, co u was tam na Białostoczyźnie. I tak było. Tak, ja znam poszczególne parafie, ale to jednak mimo wszystko no, wpłynęło ujemnie na to, że zapominali swoje melodie. Ten śpiew halicki jest podporządkowany systemowi 8 głaz modalnych, są tropari. Kto jest zainteresowany, chciałby śpiewać, to zachęcam. Brat Piotr Trochanowski, poeta, wydał taką partyturkę, gdzie są i te tropariony właśnie tam są podobne do kijowskich. Do kijowskich są podobne. Nawet do kijowiczewskich. A my mamy już swój obichod tutaj z Petersburga. To były silne związki. Petersburg, centralna Warszawa, miasta, gubernii. I zostały przyjęte. Urzędnicy, którzy przyjeżdżali, tutaj pracowali, chcieli śpiewać, to nie znali naszych melodii, a poprosili, żeby przesłali im obichody Bachniewska. Stąd w cerkwiach, nie wiem kto widział, ale są w Lublinie, w Radomiu, w Piotrkowie Trybunalskim. Jest bardzo dużo nóg właśnie przesłanych. Także nasz repertuar, nasz śpiew jest bardzo bogaty. Może nawet bogatsze jak w innych krajach. My mamy, musimy cenić ten śpiew karpatoruski, który jest. Musimy cenić swoje regionalne śpiewy, oczywiście te wielkie, które tutaj w tych murach tu powstały. Życzę wam, żebyście to wykonali. Ojciec Dimitry, antifony, wieliki czepier. Służyli, wiecie, jakie to jest piękne, jakie to jest, no ale na to trzeba i siły.
Radio Ortodoksja.